Witam serdecznie. Zaczynamy nową serię. Nazwaliśmy ją Najpiękniejsze nauki Pisma Świętego. Będziemy poruszali pewne tematy, których zabrakło we wcześniejszych seriach, które prowadziliśmy na tym miejscu. Niektóre tematy zostały podpowiedziane przez uczestników wykładów, a więc mamy nadzieję, że te spotkania wyjdą naprzeciwko naszym pytaniom, przemyśleniom, refleksjom. Będziemy studiowali oczywiście przede wszystkim Słowo Boże, bo to jest chyba najważniejsza księga, jaką możemy wziąć do swoich dłoni i ona zawsze coś dobrego gotowa jest nam podpowiedzieć. Chciałbym, abyśmy tak w wielkim skrócie przebiegli przez tematy naszych spotkań. Dzisiaj mówimy na temat najgroźniejszej choroby ludzkości. Za tydzień w niedzielę o godzinie 18:00 jak uciec z piekła, więc zastanowimy się w ogóle, czym piekło jest, kto do niego trafia, kiedy to piekło zapłonie, czy może już, jak długo będzie ten ogień tam się tlił, a więc wiele ważnych dla nas pytań. 1 maja, będzie to sobota, a więc do południa o godzinie 11:00, spotkamy się na wykładzie pod tytułem Niebo na 100%. Czy możemy dzisiaj mieć pewność zbawienia? Czy możemy na podstawie pewnych obietnic Bożych powiedzieć, że mamy tam swoje miejsce, że Pan Bóg chce nam zagwarantować, tak jak temu łotrowi na krzyżu, który usłyszał, będziesz ze mną w raju, czy możemy również mieć pewność, że Pan Bóg chce, abyśmy się tam znaleźli, że wolą Bożą jest, abyśmy tam byli. 1 maja, sobota, godzina 11:00, niebo na 100%. 15 maja, również sobota, również godzina 11:00, więc do południa. Po czym poznać, że znam Boga? Wiele osób wychodzi z założenia, że są chrześcijanami świadomymi, że wiedzą, na czym chrześcijaństwo polega, a więc zrobimy sobie taki mały test, po czym możemy poznać, jak się upewnić, że faktycznie znamy Boga. Czy Pan Bóg podał nam taki test, który pozwala to stwierdzić? To jest 15 maja w sobotę o godzinie 11:00. 16 maja w niedzielę, godzina 18:00. Od soboty do niedzieli. Jak to się stało, że dzisiaj większość chrześcijan święci niedzielę? Czy faktycznie znajdziemy podstawy biblijne, ażeby ten dzień uznać za święty? Czy niedziela jest pamiątką zmartwychwstania? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy sobie 16 maja o godzinie 18:00. 22 maja w sobotę o godzinie 11:00 jedyny pośrednik. Jeżeli zbawienie, to na pewno zostało one przyniesione przez jakiegoś wysłannika niebios. Ilu jest pośredników między niebem a ziemią? Przez kogo powinniśmy przychodzić do Boga? W czyim imieniu zwracać się do Boga w modlitwie? Czy tych ogniw, tych pośrednich ogniw jest wiele, czy może tylko jedno? Będziemy zastanawiali się 22 maja w sobotę o godzinie 11:00. 23 maja, niedziela, godzina 18:00, przymierze z Bogiem. Jak wyznać Panu Bogu miłość? Jak powiedzieć w sposób praktyczny, taki wyraźny, biblijny, że Pan Bóg jest dla nas kimś ważnym? Mówimy o tym 23 maja w niedzielę o godzinie 18:00. 29 maja, sobota, do południa, godzina 11:00. Chrześcijaństwo na co dzień. No właśnie, co to znaczy być chrześcijaninem każdego dnia? Na czym polega chrześcijaństwo? Czy polega ono na chodzeniu do kościoła, na zmawianiu wielu modlitw, na jakichś pobożnych czynach, a może na czymś innym? A więc warto na tym spotkaniu być w sobotę o godzinie 11:00, 29 maja. I wreszcie końcówka maja, 30 maja, niedziela, godzina 18:00. W oczekiwaniu na spotkanie z Bogiem dokonamy pewnego podsumowania, przyjrzymy się takiej dziejowej panoramie, która ukaże nam, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi ludzkość od momentu stworzenia poprzez moment upadku, utraty nadziei, pojawienia się grzechu, do momentu, kiedy zbawienie stanie się faktem. A więc dokonamy takiego przeglądu biblijnego planu zbawienia. Najgroźniejsza choroba ludzkości. Oczywiście, kiedy myślimy o takim zagadnieniu, to możemy tutaj typować różne zagrożenia, które mogą nam przyjść na myśl. Różne choroby, różne epidemie, różne jakieś zagrożenia dla zdrowia, po to, ażeby w jakiś sposób wyrazić naszą opinię na temat tego właśnie zjawiska. Spróbujmy spojrzeć zatem, jak naukowcy, jak znawcy tematu oceniają skalę zagrożeń. W jednej z książek, jest to książka pod tytułem 13 jeźdźców apokalipsy, autor o nazwisku Collins napisał tak. Wzrost temperatury na powierzchni Ziemi może doprowadzić do szerzenia się na cały świat chorób występujących dotąd tylko w gorących strefach klimatycznych. Jakiś czas temu czytałem bardzo ciekawy artykuł, który mówił o tym, że na skutek ocieplania się klimatu na naszej planecie pewne choroby tropikalne, typowe dla krajów tropikalnych, zaczynają zdobywać nowe tereny. Znawcy tematu mówią, że dla nas, mieszkańców Europy, góry Karpaty są taką naturalną barierą niepozwalającą przedostać się z tych cieplejszych krajów pewnym chorobom, pewnym wirusom na teren właśnie Europy Środkowej. Ale klimat zaczyna się zmieniać i naukowcy mówią, że jest to całkiem możliwe, że za jakiś czas te choroby, z którymi boryka się Afryka, będą znane także w naszych europejskich krajach. A więc nadchodzą epidemie. Obecnie większość zgonów w rozwiniętych społeczeństwach Zachodu powodują niezaraźliwe nowotwory albo choroby układu krążenia. Gdy klimat się ociepli, największym zagrożeniem dla człowieka będą tak jak przed wiekami epidemie. To jest tak, jakbyśmy wsłuchiwali się w słowa Pana Jezusa, który powiedział, że jednym ze znaków końca świata będą właśnie epidemie, mory, jakieś zarazy, które ogarną ludzkość i będą powodem potężnego lęku, strachu i jakiejś niemocy, bezsilności ze strony ludzkości. W tejże książce 13 jeźdźców Apokalipsy czytamy dalej. Specjalistów z amerykańskiego Centrum do Spraw Kontroli Epidemiologicznej martwi fakt, że coraz więcej bakterii uodparnia się na antybiotyki. Firmy farmaceutyczne muszą śpieszyć się, aby wynaleźć antybiotyki, przeciwko którym bakterie nie zdążyły się jeszcze uodpornić. Trwa wyścig między chorobami a koncernami farmaceutycznymi, które produkują jakieś leki, jakieś antidotum. I póki co na miejsce zdawałoby się już pokonanych chorób pojawiają się coraz to nowe, coraz to bardziej złożone, coraz to bardziej trudne do leczenia. A więc mimo wysokiego poziomu medycyny, która w porównaniu na przykład ze średniowieczem dokonała olbrzymiego postępu naprzód, ciągle borykamy się z chorobami, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić i to zjawisko się nasila. Oczywiście tą dżumą XX-XXI wieku jest AIDS, który mimo już kilkudziesięciu lat jakoś nie doczekał się jakiegoś skutecznego lekarstwa czy szczepionki, która by zapobiegała temu zjawisku, ale jest to pewien tylko nikły przykład tego, jak bardzo nie radzimy sobie właśnie z zagrożeniami naszego zdrowia. AIDS to tylko jeden z wielu przykładów tego, jak bardzo słabi w tej kwestii jesteśmy. Nadchodzące z różnych stron świata sensacyjne informacje o wynalezieniu leku przeciwko AIDS szybko okazują się fiaskiem. Główną przyczyną niepowodzeń jest powstawanie coraz to nowych mutacji tej choroby. Zaczęło się niewinnie w latach 70., kiedy po raz pierwszy wśród małp zaobserwowano pewien szczep chorobowy, który po prostu został zlekceważony. Dopóki dotyczyło to małp, potem już troszeczkę szerzej mieszkańców Afryki, dopóty bogate kraje europejskie czy generalnie Zachodu nie interesowały się tym zjawiskiem. Ale kiedy zaczęli chorować ludzie w krajach bogatych, okazało się, że troszeczkę przespaliśmy i teraz jest już za późno. Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych twierdzą wręcz, że to właśnie w laboratoriach krajów zachodnich wyhodowano szczepy AIDS odporne jakiekolwiek leki, które były jakby hodowane czy produkowane z myślą o broni biologicznej. Czy tak jest? Trudno powiedzieć. Natomiast faktem jest to, że AIDS ciągle, mimo upływu dziesiątek lat, pozostaje chorobą, która pokonuje setki tysięcy ludzi. Możemy przeczytać również informację, że oprócz takich typowych, konwencjonalnych zagrożeń, spotykamy się ze szczególnymi szwadronami śmierci. Oto armia Czadu, jednego ze środkowoafrykańskich państw, znana jest z tego, że blisko 2/3 żołnierzy w tejże armii zarażonych jest wirusem HIV. Nawet gdyby zabrakło im nabojów, wystarczy krew, żeby siać spustoszenie wśród potencjalnych wrogów. A więc rzeczywiście, gdybyśmy zastanawiali się nad tą największą chorobą ludzkości, to AIDS byłoby takim pewnym typem, na który można by wskazać jako wróg, naprawdę trudny wróg, nie do pokonania. Tak więc na każdym kroku ocieramy się o różnego rodzaju przykłady tego, jak kruche jest nasze życie. Umieramy z różnych powodów. Umieramy z powodu chorób, umieramy z powodu kataklizmów, umieramy z powodu awarii techniki. Teraz ostatnie dni ukazały nam, jak bardzo czasami jakieś decyzje, być może jakiś awaryjny sprzęt jest w stanie w ciągu jednej sekundy pozbawić życia dziesiątek ludzi i to niezależnie od tego, o jakich ludziach mówimy. Okazuje się, że głowy państw nie są odporne na śmierć, że umrzeć, rozstać się z życiem może każdy człowiek, niezależnie od tego, jak ważną jest personą, jak ważne piastuje stanowisko. Ale Pismo Święte, kiedy bierzemy je do swoich rąk, mówi, że nie tego powinniśmy się bać. Okazuje się, że nie choroby, nie śmierć, nie współczesne cmentarze powinny napawać nas przerażeniem, chociaż to są dramaty. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 10 powiedział tak. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Możemy się spotkać ze śmiercią, która dotyka tylko naszych ciał, która jest snem, jest nazwana w Biblii snem, tak jak to Łazarz, mówiliśmy już na tym miejscu, umarł i Pan Jezus powiedział, idę go obudzić. Apostołowie myśleli, że to jest zwykły sen, ale Pan Jezus mówił o śnie śmierci. Mówił o tej śmierci, z której jest przebudzenie, jest zmartwychwstanie. Ale Słowo Boże mówi nam, że to nie jedyna śmierć, której powinniśmy się obawiać. Jest jeszcze inna, gorsza, bardziej przerażająca. Pismo Święte mówi nam o pewnej szczególnej chorobie, która powinna napawać nas niesamowitym przerażeniem. Właśnie jej powinniśmy się bać, bo ona zabija nie tylko ciało, ale zabija człowieka w zupełności. Fragment Księgi Apokalipsy, rozdział 20 i wiersz 12. I ujrzałem umarłych, pisze apostoł Jan na wyspie Patmos, wielkich i małych, stojących przed tronem i otwarto księgi i inną księgę otwarto, którą jest Księga Życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nich byli, i śmierć, i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów, a śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Na co dzień dotykamy śmierci, która zabiera nam bliskich. Ocieramy się o choroby, ocieramy się o śmierć. I wydaje nam się, że już nic większego, już nic gorszego spotkać nas nie może. Ale Pismo Święte mówi, że jest śmierć, nazywana na jej kartach śmiercią drugą. Śmiercią, która pochłonie wszystko to, co jest skalane, to, co jest grzeszne. Łącznie z tą pierwszą śmiercią, którą dzisiaj spotykamy wokół siebie. Jest to śmierć, z której nie będzie już zmartwychwstania. Jest to śmierć definitywna, ostateczna, która zniszczy na wieki, zniszczy bezpowrotnie i odwrotu już z tej sytuacji nie będzie. Biblia mówi o życiu na wieki i Biblia mówi o śmierci na wieki. Ta druga śmierć pochłonie grzech. Ta druga śmierć pochłonie szatana i jego aniołów. Ta druga śmierć pochłonie piekło, pochłonie grzech, pochłonie wszystko to, co Panu Bogu przeciwne, dokona definitywnego dzieła zniszczenia, dzieła unicestwienia. Czytamy, że jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia, które nazwane jest drugą śmiercią. Skąd się bierze ten problem? Skąd wzięła się ta choroba, która napawa nas lękiem? Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Gdyby Pan Bóg nie przygotował planu zbawienia, to po tym ostrzeżeniu, którego udzielił pierwszym ludziom, które zostało złamane, gdyby nie było Zbawiciela, który jest gotów umrzeć za człowieka, to dla Adama i Ewy ta śmierć, którą umarli, byłaby śmiercią bez przebudzenia. Byłaby śmiercią drugą, ostateczną, definitywną. Ale Pan Bóg przygotował plan zbawienia. Dlatego nawet kiedy umiera nasze ciało, kiedy umieramy tą pierwszą śmiercią, nie jest to jeszcze ostateczne zakończenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale powiedział, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I Ten tekst ma jakby swoje dwa spełnienia. Faktycznie grzech, kiedy pojawił się, uśmiercił nas ludzi i zaraz powiemy więcej dlaczego. Zaczęliśmy się starzeć, zaczęliśmy chorować, zaczęliśmy umierać. Ale ten tekst mówi również o tej ostatecznej zapłacie. Albowiem zapłatą, należnością, konsekwencją grzechu jest śmierć. Jaka śmierć? Śmierć definitywna, unicestwienie, które nie będzie już odwrócone. A zatem przyjrzyjmy się temu tajemniczemu słowu, jakim jest grzech. Jest to słowo nielubiane przez ludzi. Dzisiaj niechętnie się nim posługujemy, dlatego że grzech narusza naszą godność, naszą niezależność. Coraz więcej osób wyznaje zasadę, że coś takiego jak prawda absolutna, jak dobro lub zło w takim absolutnym ujęciu nie istnieje. Szczególnie popularne różnego rodzaju poglądy, filozofie związane z New Age mówią człowiekowi, to ty jesteś upoważniony, ty masz moc ustalać dobro i zło. Jeżeli uważasz coś za dobre, to jest dobre. Jeżeli uważasz, że coś jest złego, to znaczy, że dla ciebie właśnie takim powinno być. Dobro i zło nie istnieje jako coś uniwersalnego, coś, co Pan Bóg nam objawił. Wielu ludzi nie używa słowa grzech, mówi raczej o jakimś potknięciu, o jakiejś pomyłce, mówią o jakiejś chwilowej niemocy, o jakimś zasłabnięciu. Takie słowa są bardzo niewinne, natomiast grzech w Biblii jest nazwany po imieniu i jest bardzo mocno zdefiniowany. Czym zatem jest grzech? Skąd się ten grzech wziął? Pismo Święte, gdybyśmy czytali od deski do deski, to ukazuje nam Boga jako kogoś, kto nie ma ze złem nic wspólnego. Pan Bóg nie stworzył zła. Ta teoria, pogląd, który jest popularny wśród religii wschodu, gdzie dobro i zło są równie wieczne, równie trwałe, równie niezniszczalne, wzmagają się ze sobą, ale żadne z nich, ani dobro, ani zło nie zwycięży, będą istniały na wieki, obok siebie, walcząc ze sobą, zmagając się, ale ta walka nigdy nie zostanie rozstrzygnięta. Tymczasem Pan Bóg wyraźnie mówi, że był taki czas, kiedy zła nie było. I taki czas nastanie, że zła nie będzie. Pan Bóg nie jest autorem zła. W Księdze Hioba czytamy w 34 rozdziale, Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. A więc Pan Bóg odcina się od zła. W Księdze Jakuba, w Nowym Testamencie, jest to list Jakuba, czytamy, Bóg nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Zło nie ma miejsca w Bogu. Jeżeli nawet istnieje teraz wokół nas, to nie ma w Panu Bogu żadnego przyczółka, nie ma żadnej części, istnieje poza Bogiem i nie ma na Boga wpływu, co więcej, nie wychodzi od Boga. Czytamy, że Pan Bóg nikogo nie kusi, a więc nikogo nie popycha w kierunku zła. Skąd zatem wzięło się zło? Jeśli Pan Bóg jest dobry, jeżeli Pan Bóg jest miłością, jest doskonałą istotą, skąd wokół nas tyle bezprawia, tyle zła, tyle bólu, tyle krzywd, tyle dramatów i tragedii? Skąd się to wzięło? Nieco światła na to pytanie, na ten problem rzuca nam prorocza księga Ezechiela, czytana już niejednokrotnie na tym miejscu, gdzie w 28 rozdziale księgi Ezechiela możemy przeczytać. Mieszkałeś w Edenie. Jest to prorocza pieśń na temat króla Tyru, który był symbolem kogoś więcej niż człowieka. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Rubin, topaz, diament, tarszysz, onyks, beryl, szafir, karbunakuł, szmaragd. A ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej jako cherub opiekun, zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twojej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twojego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królą na widowisko, mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twojego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię, sprawiłem, że ogień wyszedł z twojego wnętrza, aby cię pochłonąć i obróciłem cię w popiół na ziemi. Widać, jak przeplatają się te cechy, które rzeczywiście mogą dotyczyć króla Tyru, bogatego, handlowego miasta, portowego miasta, ale pojawiają się tam cechy, które absolutnie człowieka nie mogą dotyczyć. Mowa jest o tym, że ta postać, która jest tematem pieśni, przebywała w Edenie, ogrodzie Bożym, że był doskonały od momentu swego stworzenia. O człowieku powiedzielibyśmy raczej, że od momentu narodzin, prawda? Adam był stworzony, wszyscy pozostali rodzą się. Czytamy o tym, że ta postać była cherubinem, a więc widać, że jakieś anielskie cechy posiada, doskonały, piękny w swoim postępowaniu, aż znalazła się w tej istocie nieprawość. Pan Bóg nie próbuje nam nawet tego tłumaczyć. Wiemy tylko jedno, że Lucyfer, bo o nim jest mowa, na początku był doskonały, piękny, mądry i w pewnym momencie pojawiło się w nim coś niedobrego. Czy Pan Bóg go popchnął w tym kierunku? Czy Pan Bóg go takim stworzył? Czy Pan Bóg go kusił, żeby takim się stał? Biblia mówi nie. Pan Bóg obdarzył istoty, które stworzył, aniołów i ludzi, wolną wolą. I ta wolna wola pozwala nam wybierać. Czasami rzeczy, których do końca nie rozumiemy, ale wybierając, dokonując wyboru, wchodzimy na drogę, z których każda ma swoje konsekwencje. Grzech rodzi się z pewnych tęsknot, z pewnych pragnień, z pewnych eksperymentów i potem nagle okazuje się, że znajdujemy się już na terenie, którego nie rozumiemy, który nas pochłania. A więc ten doskonały, mądry, piękny anioł, cherubin stojący w pobliżu tronu Bożego, który był podziwiany przez innych aniołów, sprawił, że pojawił się w jego wnętrzu grzech. Zło, które zaczęło natychmiast owocować. I z tą ofertą zła pojawia się tenże cherub na ziemi. Pojawia się pod postacią węża i mówi do ludzi. Rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. W jakim świetle wąż przedstawia Boga? Bóg jest tym, który umyślnie coś przed człowiekiem ukrywa. Bóg wie, że jeżeli wejdziecie na tą drogę, to będziecie mieli więcej niż teraz, a Pan Bóg nie chce, żebyście wzrastali. Pan Bóg chce zatrzymać was w jakiejś nieświadomości. A więc oferta brzmiała bardzo ciekawie. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali. Pytanie co? Czy rzeczywiście spełniła się obietnica, którą złożył im wąż? Czy rzeczywiście stali się taki jak Bóg, znający dobro i zło? Można powiedzieć, że tak, że faktycznie poznali obie strony życia. Do tej pory znali samo dobro. Teraz weszli na ścieżkę zła. Teraz widzieli różnicę. Ale czy otrzymali to, co obiecywał im wąż? Czy była to droga rozwoju, wzrostu? Czy była to droga, która ubogaciła, pozwoliła żyć pełniej, szczęśliwiej? Otworzyły się im oczy i poznali drugą stronę życia. Tą stronę, przed którą Pan Bóg chciał ludzi zachować. Bo zło, bo grzech, bo ciemność jest to droga, na której Boga nie spotkamy. Jest to droga śmierci. Jest to droga obca Panu Bogu. A więc czytamy dalej w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem pośród drzew ogrodu. Otworzyły się im oczy i co zrozumieli? Że są nadzy. Pojawił się wstyd. Człowiek zaczął się krępować drugiego człowieka. Co jeszcze się pojawiło? Pojawił się lęk przed Panem Bogiem. Kiedy usłyszeli, że Pan Bóg się zbliżał, zaczęli się przed Nim chować. Zaczęli się Pana Boga bać. Zaczęli podejrzewać Boga o jakieś niecne zamiary. To podejrzenie, ten lęk, ta nieufność wobec Boga, jaką szatan starał się zasiać w ich sercach jeszcze przed spożyciem owocu, Zaczęło teraz to wszystko kiełkować w ich sercach, zaczęli się Pana Boga obawiać. Ilu dzisiaj możemy spotkać ludzi wierzących, którzy boją się Boga? Są religijni, są pobożni, często się modlą, widzimy ich w kościele, ale tak naprawdę powodem tej gorliwości jest co? Jest strach, jest lęk, że tam na wysoko, na niebiańskim tronie zasiada ktoś, kto nie jest moim przyjacielem. Dlatego warto żyć z nim w zgodzie, bo jego gniew może mnie zniszczyć. Adam i Ewa skryli się przed Bogiem. Coś zaczęło się psuć. Spójrzmy, jak grzech, zdawałoby się niewinne słowo, zaczyna pożerać tych, którzy weszli na jego drogę. Bóg zawołał do Adama: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Kto był winny? To nie ja. To Ewa jest winna. To nie ja. To ty, Panie Boże, bo mi ją dałeś. To nie ja. To wąż jest powodem zła. Grzech zaczyna niszczyć relacje. Relacje między ludźmi i relacje między Panem Bogiem. Taka jest cena, jaką zapłaciliśmy za przyjaźń z grzechem. Zdawałoby się niewinne słowo. Możemy je wyrugować z naszych słowników, ale ono i tak będzie deptać nam po piętach, dlatego że na trwałe wrosło w nas, w ludzi. Pan Bóg mówi do Ewy tym razem: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Pojawia się ból. Pojawia się ból. Czy mamy traktować to w kategoriach kary? A może pewnych konsekwencji, które z tego wynikają? Jeżeli odwracamy się od Boga, który jest źródłem szczęścia, miłości, dobra, ciepła, to sami siebie skazujemy na pewne sytuacje, które nie są dla nas przyjazne. Co wniósł grzech w życie ludzi, w życie Ewy w tym przypadku? Czy rzeczywiście była to droga radości, szczęścia, wolności, którą obiecywał szatan? Na drodze grzechu Ewa spotyka ból. Zresztą nie tylko ona, bo ten ból zaczyna deptać po piętach także Adamowi, dzieciom i potem przyszłym pokoleniom. Grzech przyniósł ból. Pan Bóg mówi dalej do Adama: w pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co jeszcze przyniósł grzech? Śmierć. Jesteś prochem i wrócisz do prochu. Będziesz musiał ciężko pracować. Ta praca, która dawała ci radość, stanie się twoim przekleństwem. Będziesz musiał walczyć z przyrodą, z tym chaosem, który rozpętał się wokół ciebie. Zaniknął porządek, harmonia, ład. Pojawiła się wolność, a właściwie anarchia. Pojawił się chaos. I wreszcie Pan Bóg mówi dalej: oto człowiek stał się tak jak my. Zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił z ogrodu Eden Adama, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Co Pan Bóg czyni natychmiast, kiedy pojawia się grzech? Odcina ludziom dostęp do drzewa życia. Spójrzmy, że to życie wieczne, o którym każdy z nas marzy, ma związek z dostępem do Boga. Tak długo, dopóki Adam i Ewa mogli bez problemu zrywać owoce z drzewa życia, nie musieli się bać śmierci. Pan Bóg był przyjacielem. Na terenie ogrodu Eden panowała harmonia między ludźmi a światem przyrody, ale także między ludźmi i Panem Bogiem. Te spotkania z Bogiem były czymś przyjemnym. Kiedy pojawił się grzech, ludzie zaczęli się kryć, chować, bać, byli przerażeni obecnością Boga, ale też Pan Bóg zadecydował, ażeby nie mieli już więcej dostępu do drzewa życia. Dlaczego? Bo Pan Bóg nie chciał, abyśmy na ziemi stworzyli sobie piekło. Żyć bez końca, w cierpieniu, w bólu, w łzach, to nie jest rozwiązanie. Nawet dzisiaj niektórzy z nas, ludzi, mają serdecznie dosyć swojego życia, które trwa raptem 70-80 lat. Niektórzy nawet tyle nie są w stanie wytrzymać i targają się na swoje życie. Co jeszcze grzech wniósł w nasze ludzkie życie? Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Ból, ciężka praca, śmierć, choroby i oddalenie od Boga. Grzech nie może mieć z Bogiem żadnych relacji. Pan Bóg jest świętą istotą, kochającą, miłosierną, ale świętą. I grzech nie ma w nim żadnego udziału. A jeśli wybieramy grzech, pojawia się między nami a Bogiem przepaść, którą tylko On może jakoś zniwelować. Czym jest grzech? Co to takiego jest? Bo używamy tego terminu, natomiast warto zapytać siebie, co w praktyce to słowo oznacza. Co to jest grzech? Anglicy mają taką bardzo ciekawą ilustrację, dlatego że po angielsku grzech oddawany jest słowem sin, w którego środku jest mała literka I, która w języku angielskim oznacza ja. I faktycznie jest tak, że centrum każdego grzechu jest egoizm, jest miłość własna, jest kochanie siebie ponad wszystko inne, kochanie siebie bardziej niż samego Stwórcę i Boga. Spójrzmy na biblijne definicje grzechu. W Biblii wiele tekstów, w szczególności ten opis upadku ludzi, których już czytaliśmy, wyraźnie świadczy o tym, że grzech jest złem moralnym. Jest rezultatem dobrowolnego wyboru, dokonanego przez jednostki moralnie wolne, sprzeciwieniem się objawionej woli Bożej. Jest to wolność z pominięciem Boga. Jest to próba niezależności od Boga. Jest to deptanie pewnych norm, które Pan Bóg uznał za słuszne, za mądre, za istotne. Jedna z definicji grzechu brzmi tak. Jest to każde odejście od znanej woli Bożej lub zaniedbywanie wykonania tego, co On zlecił, albo czynienie tego, co On wyraźnie zakazał. Spójrzmy na to samo jeszcze raz przy pomocy tekstów Pisma Świętego. A więc grzech definiowany jest w Biblii jako łamanie praw Bożych. Każdy, kto grzeszy, pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest czym? Bezprawiem, jest łamaniem przykazań. A więc jedna z definicji grzechu w Biblii to jest łamanie przykazań Bożych. O ile łamanie przykazań ludzkich, tych ustanowionych przez państwo, czasami nawet Kościół, w swoich konsekwencjach nie jest aż tak tragiczne, to łamanie prawa Bożego zawsze oznacza śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czym jest grzech? Jest łamaniem praw Bożych, jest bezprawiem. Jest to sytuacja, w której człowiek nie liczy się z Bożymi prawami. Ale to nie jest jedyna definicja, bo można grzeszyć inaczej, niekoniecznie popełniając zło. Jakub w swoim liście zawarł krótką definicję grzechu. Powiedział on tak, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Czyli nie tylko sytuacja, kiedy popełniam zło, powinna mnie niepokoić. Pan Bóg mówi, jeżeli możesz czynić dobro, a nie czynisz tego dobra, to grzeszysz. Są ludzie, którzy mówią, wolę nie czytać Biblii, bo jak ją będę czytał, to będę wiedział i będę za to odpowiedzialny. A Pan Bóg mówi, jeżeli mogłeś, jeżeli miałeś okazję poznać moje drogi, a nie chciałeś tego zrobić, popełniłeś grzech. To nie zwalnia ciebie od odpowiedzialności. Jeżeli możemy komuś pomóc, a tego nie robimy, grzeszymy. Jeżeli możemy uczynić coś dobrego, a nie chce nam się, grzeszymy. Jest to grzech zaniechania. A zatem mamy już dwie definicje. Czynienie zła, przestępowanie Bożych praw przekazań jest grzechem, ale także nieczynienie dobra, do którego Pan Bóg z nas zachęca, jest także grzechem. To nie jedyna definicja, jest jeszcze jedna. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale powiedział tak. Wszystko, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. A więc Pan Bóg mówi, wsłuchuj się w głos swojego sumienia. Nigdy nie czyń niczego, co jest przeciwne twoim przekonaniom. Dlatego, że sumienie to jest taki pierwszy zbiór praw, które Pan Bóg wpisał w nasze życie. Zanim na górze Synaj Mojżesz zniósł ludziom skupionym wokół tej góry dwie tablice z przykazaniami, gdzie był zawarty dekalog, jego prawa. Czy wcześniej ludzie nie wiedzieli, że morderstwo jest złem? Wiedzieli. Czy nie wiedzieli, że cudzołóstwo jest złem? Wiedzieli. Józef wiedział o tym w Egipcie doskonale, chociaż nigdy nie czytał tablic dekalogu. I można by wymieniać inne przekazania, które chociaż nie były spisane na kamiennych tablicach wtedy jeszcze, to gdzie były napisane? Na tablicach serca. Ludzie znali je, sumienie mówiło im, nie rób tego, bo to jest złe. W jakiś sposób taki spontaniczny, intuicyjny wyczuwaliśmy, że to nie jest w porządku. I dzisiaj, mimo że nasze sumienie już bardzo daleko odeszło od tych Bożych ideałów, ciągle jeszcze czujemy ten głos. Nie rób tego, bo to jest złe. I Pan Bóg mówi, że nasze sumienie jest ważnym doradcą. Wsłuchujmy się w głos swojego sumienia, bo może się tak zdarzyć, że dotknie nas jakaś sytuacja, która nie została opisana w Piśmie Świętym. Nie będziemy mieli żadnej ściągawki. A mimo to Pan Bóg mówi, powinieneś wiedzieć, jak się w tej sytuacji zachować, gdzie szukać pomocy. Wsłuchaj się w głos swojego sumienia. Ważne jest to, abyśmy szli drogą zgodności ze swoim sumieniem. Pan Bóg mówi, nie powinieneś wierzyć w nic, co ciebie nie przekonuje. Dlatego nikogo nie można zmuszać, ażeby wierzył tak jak my. Czy Panu Bogu zależy na wyznawcach, którzy nie wierzą z przekonaniem, są zmuszeni do tego, żeby byli cząstką takiego albo innego kościoła, takiej czy innej religii? Pan Bóg mówi, nie. Kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż, idzie, naśladuje mnie. Ale nie wolno nikogo zmuszać, żeby był taki sam jak ja. Pan Jezus mówi, ja mogę w każdej chwili poprosić Ojca, a dałby mi wiele zastępów aniołów. Czy Pan Jezus mógłby użyć tych aniołów do nawrócenia siłą całej ludzkości? Kto by się wtedy oparł, gdyby widział potężne zastępy aniołów, ale Bóg nigdy nie szedł drogą przymusu. Pan Bóg szanuje naszą wolność. Wsłuchuj się w głos swojego sumienia, bo wszystko, cokolwiek czynisz niezgodnie z przekonaniem, jest złem. A więc mamy takie trzy generalne definicje zła. Grzech w Biblii najczęściej tłumaczony jest z dwóch terminów. Hebrajskiego chata i greckiego hamartia. W obu językach, i w hebrajskim, i w greckim, słowa te oznaczają chybić, nie trafić w cel, nie osiągnąć go, zmylić drogę, zbłądzić, rozminąć się z jakimś celem. Czyli grzech jest to zejście z drogi, tej, którą Pan Bóg nam wyznaczył. To tak jak łucznik, który stara się trafić w cel, ale trafia gdzieś obok, prawda? To jest zboczenie z kursu, jest to minięcie się z tym, do czego Pan Bóg nas powołał. Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i chciał, żebyśmy czuli tak jak On, żebyśmy nazywali dobrem to, co On nazywa dobrem, żebyśmy unikali tego, co Pan Bóg nazywa złem. Ale my często mylimy te dwie rzeczy i nazywamy zło dobrem, a dobro nazywamy złem. Pan Jezus mówił, że przyjdzie czas, do apostołów mówił, kiedy zaczną was zabijać w przekonaniu, że tym oddają chwałę Bogu. Totalne nieporozumienie. Ale tak to właśnie się dzieje w naszym życiu. A zatem czy dobrze potrafimy rozróżnić między dobrem a złem? Oprócz tych dwóch terminów hamartia i chata są jeszcze w Biblii inne terminy, takie jak avon hebrajski, pesha oraz paratompta, które oznaczają przewinienie, pomyłkę, głupotę, występek, wykroczenie. A więc różnego rodzaju upadki. Jest to zawsze ta myśl, że coś nam nie wyszło, że się rozminęliśmy, że wykonaliśmy coś nie tak, jak Pan Bóg chciał, abyśmy wykonali. Jeżeli mamy zawsze trafiać w cel, to powinniśmy ten cel dobrze znać, prawda? Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jeżeli nie znamy woli Bożej, to wszystko może nam się wydawać dobre, słuszne i potrzebne. I możemy szukać Pana Boga niejako po omacku. Jest taka myśl, takie powiedzenie, które mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Czy można się z takim poglądem zgodzić? Czy to faktycznie jest tak, że każda droga jest dobra w poznaniu Boga? Gdyby tak było, to chrześcijanie dawno przestaliby wysyłać misjonarzy. No bo uznaliby, my w Europie jesteśmy chrześcijanami, ludy afrykańskie mają swoje plemienne religie, inaczej wierzą ludzie w Australii, prawda, czy gdzieś na Grenlandii, a więc po co siebie przekonywać? Każda droga prowadzi do Boga. Niestety nie każda. Dlatego, że często w wielu religiach ludzie szukają Boga po omacku, tak jakby błąkali się we mgle. A są takie drogi, taką drogą jest chrześcijaństwo, gdzie Pan Bóg sam nam się przedstawił i powiedział, co mamy czynić. A więc, żeby być dobrymi Bożymi sługami, musimy znać różnicę między grzechem a tym, co Pan Bóg nazywa dobrem. Jaki zasięg ma grzech, jeśli chodzi o nasze ludzkie życie? Jak głęboko wnika w nasze jestestwo? Fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5. Pan Jezus powiedział, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. Znamy to przekazanie, prawda? Wyryte na tablicach, w każdym kościele chrześcijańskim jest ono powtarzane, cytowane, jest komentowane, uczy się go. Ale Pan Jezus mówi dalej, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Pan Jezus mówi, nie tylko czyny są ważne, ale co jeszcze? Myśli, plany, marzenia, prawda? A więc to prawo Boże jest ono dosyć istotne, bo ono sięga naszego wnętrza. Złem, bo to jest prawo Boże, które mówi, nie czyń tego, ale jeśli czynimy, to spójrzmy, już myśli, już plany, już takie powiedzmy jakieś zamiary, które jeszcze się nie ziściły, jeszcze nie przekuły się w czyn, już Pan Bóg ocenia jako grzech. Nie tylko to dosłowne cudzołóstwo, ale nawet myśli. Nie tylko dosłowne morderstwo, ale także już złe myśli na temat człowieka, już takie złe życzenia pod jego adresem, życzenie mu śmierci, już jest oceniane przez Pana Boga jako grzech. A więc czyny, myśli, zamiary, intencje są dla Pana Boga niezwykle istotne. Apostoł Paweł odkrywa przed nami pewną tajemnicę. Mówi nam tak, walczą w nas jakby dwie siły. Jedna z nich to takie naturalne dążenia ciała. To są naturalne odruchy, które trzymają nas blisko ziemi, przy jej powierzchni, takie przyziemne sprawy. I są siły, które ciągną nas do nieba, ku Bogu. Między tymi siłami trwa konflikt. Między tymi dwoma dążeniami panuje pewne napięcie. Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian powiedział tak. Dążność ciała, a więc te nasze naturalne odruchy, jest wroga Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. A więc Biblia dzieli ludzi na duchowych i cielesnych. Czy ci duchowi nie mają ciała? No mają je, tak jak pozostali. Ale w jednym przypadku kierunek życiu nadają sprawy duchowe, w innym przypadku kierunek życiu nadają sprawy jakie? Cielesne, przyziemne. Jeżeli ktoś powie, wystarczy mi w życiu, żebym się dobrze najadł, żebym zażył przyjemności, żebym się dobrze wyspał, co możemy powiedzieć o takim człowieku? Jest zdominowany przez takie przyziemne rzeczy. A jeżeli ktoś powie sobie, a w moim życiu ważne jest to, żebym nauczył się kochać piękno, żebym mógł być sprawiedliwy w swoim życiu, żebym mógł być pomocą dla innych, żebym mógł rozwinąć w sobie ten głód wiary, żebym mógł znaleźć odpowiedzi na to pytanie, skąd się wziąłem, co tu robię, dokąd zmierzam, to na pewno takie życie jest zdominowane przez sprawy duchowe. Co mówi apostoł Paweł? Że ludzie, którzy żyją według ciała, nie są w stanie podporządkować się prawom Bożym. Mają z tym straszny problem. I bardzo często ludzie tacy czytają Biblię pod kątem tego, Panie Boże, czego ja jeszcze nie muszę? Prawda? A więc czytamy Pismo Święte pod kątem to nie dla mnie, to dla innych, to nie dla mnie, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Jak najłatwiejsza droga. Jest to sygnał, jeżeli zaczynamy z Panem Bogiem dyskutować, że mamy jakiś kłopot ze swoim nawróceniem. Jaki zasięg grzech rozciąga nad nami? List do Rzymian, rozdział 3 mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy to jest niestety wyrok na każdego z nas. A zatem nikt na ziemi, oprócz Pana Jezusa, który urodził się jako niepokalany, urodził się jako bezgrzeszny i tego grzechu nie popełnił za życia swojego, nikt oprócz Pana Jezusa nie może powiedzieć, że jest człowiekiem bezgrzesznym. Nie ma takiej osoby ani jednej. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każde kolejne pokolenie, które rodzi się, może powiedzieć tak, jak powiedział sam Dawid. Kiedy popełnił błąd, kiedy dopuścił się strasznego grzechu cudzołóstwa, wyznał przed Bogiem, wyznał wobec proroka, którego odwiedził, niezwykle istotną prawdę. Co powiedział? Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Nikt z nas nie może powiedzieć, że jest święty. Chcemy być tacy, chcemy być inni, chcemy być doskonali, ale Pan Bóg stawia nam diagnozę. Zanim wyzdrowiejesz, musisz zrozumieć, z jaką chorobą przychodzi się borykać. Jest to choroba śmiertelna. Jest to choroba, która nie daje żadnych jakichś ustępstw, nie daje żadnej ulgi. Jest to choroba, która pociąga za sobą śmierć. I sam się z tej choroby nie wyleczysz. Nie ma takiego lekarstwa, które wynaleźliby ludzie, które byłoby czymś odpowiednim na grzech. Apostoł Jan mówi tak do każdego z nas. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go, czyli Pana Boga, kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Pan Bóg mówi, każdy z was ma problem z grzechem. Nie ma wyjątków. Każdy. Jeżeli ktoś temu zaprzecza, jeśli mówi, nie ja, wszyscy inni mają problem, tylko nie ja, to z Pana Boga czyni kłamcę i nie poznał woli Bożej. Każdy z nas, kiedy stanie przed lustrem, spojrzy uczciwie w swoją twarz, powie tak jak apostoł Jan, mam problem z grzechem i wiem, że zapłatą za grzech jest śmierć i wiem, że sam sobie z tym problemem nie poradzę. To problem, który dotyka każdego z nas. Bez Bożej pomocy jestem całkowicie bezradny wobec tego problemu. Gdzie rodzi się grzech? Powiedzieliśmy już, że to nie tylko czyny. Ktoś może powiedzieć, ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem, ja nigdy nie zdradziłem żony czy męża, a więc jestem człowiekiem w porządku. Panie Boże, gdybyś zabierał dzisiaj do nieba, to ja na pewno tam się dostanę. Ale Pan Bóg mówi, jest to trochę bardziej skomplikowane niż nam, ludziom się wydaje. Ewangelia Mateusza w 15 rozdziale mówi tak. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Skąd? Z serca, które jest w Biblii siedliskiem uczuć, siedliskiem mądrości, siedliskiem woli. Pan Jezus powiedział, stąd, z naszego wnętrza biorą się te niecne czyny, ale one najpierw funkcjonują jako myśli, jako plany, jako pewne marzenia. Prorok Jeremiasz powiedział, serce jest zdradliwsze niż wszystko i tak przewrotne, że nie da się przeniknąć. Serce człowieka, który próbuje żyć bez Boga, jest właśnie takie i takie rodzi owoce. Ten sam prorok Jeremiasz zadał pytanie swoim współwyznawcom. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Za czasów proroka Jeremiasza to było niemożliwe. No ale Michael Jackson, który urodził się jako ciemnoskóry chłopiec, miał im pieniądze, sprawił, że jego skóra się zmieniła. Pytanie tylko, co stało się z jego ciałem, co zaczęło się dziać z nim, prawda? Czy to, co zaczął czynić, przyniosło jakieś skutki, prawda, dalekosiężne? Prorok pyta, czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę albo lampart pręgi na swym ciele? Tak też i wy. Czy możecie być dobrzy, skoroście tylko do zła przywykli? Diagnoza Pana Boga jako lekarza jest taka. Jesteście chorzy i nie zaprzeczajcie temu. W momencie, kiedy uznacie swój stan, kiedy zrozumiecie, że potrzebujecie pomocy, że jesteście chorzy, że wymagacie leczenia, ja jestem gotów wkroczyć i zacząć was leczyć. Ale tak długo, jak będziecie temu zaprzeczać, jestem bezradny. Bo czy człowiek zdrowy potrzebuje lekarza? Kto z ludzi, który czuje się zdrowy, stoi w kolejkach, żeby zapisać się, żeby wziąć jakiś numerek, żeby umówić się na wizytę? To jest niepotrzebne. Chyba, że wiemy, że mamy problem ze zdrowiem. A więc sami tej sytuacji nie jesteśmy w stanie zmienić, tak jak ciemnoskórzy ludzie nie mogą zmienić koloru swojej skóry. Jak możemy zwyciężać? Apostoł Paweł w liście do Rzymian otwiera przed nami swoje serce i on, poświęcony Bogu, gorliwy apostoł, mówi tak. Mój wewnętrzny człowiek znajduje upodobanie w prawie Bożym, lecz w członkach moich widzę inne prawo. Ono to przeciwstawia się prawu mojego umysłu i poddaje mnie w niewolę przebywającego we mnie prawa grzechu. Jakże nieszczęsny ja człowiek, któż mnie uwolni od ciała tej śmierci? Ale zaraz dodaje apostoł Paweł, dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, bo On, Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Jeżeli ktoś z nas, ludzi, myśli, że dostanie się do nieba bez pomocy Boga, jeśli myśli, że sam wdrapie się po tej drabinie, osiągnie cel, to jest najbardziej niebezpieczna postawa, bo jest to nierealne. Jest to po prostu nierealne. Apostoł Paweł mówi, kiedy przyglądam się sobie pewnym tendencjom we mnie, to wiem jedno, moje serce rwie się do Boga, ale widzę w sobie inne prawo, które narzuca mi zło. Nie mogę się z tym jakoś uporać. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała? Czy jest jakaś pomoc? Apostoł Paweł mówi, dzięki niech będą Bogu za to wszystko, co uczynił dla mnie Jezus Chrystus. W Nim jest moja nadzieja, w Nim jest moja moc. Pan Jezus powiedział swego czasu do wyznawców judaizmu, swoich braci w wierze, którzy byli przekonani, że są święci, że są godni nieba. Powiedział im tak, zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że każdy, kto dopuszcza się grzechu, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Czy człowiek sam o własnych siłach, bez pomocy Jezusa Chrystusa, może uwolnić się z niewoli grzechu? To jest niemożliwe. Jeśli ktoś myśli, że jest w stanie, to jest totalna pomyłka, to jest ślepa uliczka. Wszystkie religie, które mówią, jeżeli będziesz się wystarczająco długo modlił, będziesz się starał, to będziesz święty, doskonały, wszystkie religie, to jest jedna wielka pomyłka, jeśli czegoś takiego nauczają. Ale Pan Bóg daje nam wyzwolenie. Ewangelia według świętego Jana 15 rozdział mówi tak. Wytrwajcie we mnie do końca, to i ja będę trwał u was. Jak latorośl niewszczepiona w winny krzew nie może sama przynosić owocu, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Beze mnie zaś nic nie możecie uczynić. Gdzie jest rozwiązanie? Jeśli grzech jest tak śmiertelny, tak wszechobecny, tak potężny w swojej istocie, gdzie możemy znaleźć rozwiązanie? Pan Jezus mówi, trwaj w łączności ze mną. Czy zwróciliście uwagę, że kiedy modlimy się, kiedy kierujemy nasze myśli ku Bogu, to trudno jest złu przebić się do naszego serca. Jeżeli poświęcamy swoje myśli, swój czas Panu Bogu, to trudno jest złu zdominować nas. Najgorszy, najbardziej niebezpiecznym czasem jest moment takiej nudy, takiej beztroski, kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić i tą pustkę natychmiast wypełnia zło. Trwajcie we mnie, a wasz owoc będzie obfity. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, pisze apostoł Paweł, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa. Co się dzieje, kiedy pozwalamy Panu Jezusowi dotknąć naszego życia? Zaczyna się coś zmieniać. Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i boskiej mocy potrzeba, żeby to podobieństwo w nas, to zepsute podobieństwo przez grzech, odnowić. Jeśli trwamy w Jezusie, jesteśmy nowym stworzeniem i Pan Bóg zaczyna nas remontować. W Dziejach Apostolskich czytamy, nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jakie to imię? Jezus. Bez Niego nie mamy żadnych szans, ale w Nim mamy zwycięstwo. Co więcej, jest to zwycięstwo, którym Pan Jezus chce się z nami podzielić. Pójdźcie do mnie wszyscy, mówi Pan Jezus, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jakie to jest cudowne, że Pan Jezus zaprasza nas wszystkich. Pan Jezus nie mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy święci, wszyscy doskonali, wszyscy zwycięzcy wierze. I będziemy się razem cieszyć naszym zwycięstwem. To nie są te słowa. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście jacy. Zmęczeni walką o zbawienie. Jesteście spracowani. Te brzemiona wydają się już nie do udźwignięcia. Kiedy kończy się wasza nadzieja, wasza siła, wasz pomysł na zbawienie, przyjdźcie do mnie, a ja dam wam ukojenie. Czy to nie jest wspaniały Bóg? Czy to nie jest nadzieja dla nas grzeszników? Czy to nie jest droga zwycięstwa i wyjścia w świecie bez nadziei i rezygnacji? Zaczęliśmy nasze spotkanie informacją o tym, jak straszna potrafi być śmierć. Pomyślcie sobie, jeżeli nie znajdziemy czasu dla Pana Jezusa, to śmierć, która chwyci nas w nasze szpony, nie będzie śmiercią, z której jest zmartwychwstanie. Będzie to śmierć nieodwracalna, definitywna, totalne unicestwienie. Przestaniemy być i nikt o nas nie wspomni. Ale Pan Jezus mówi, nie musi tak być. To nie jest droga, którą dla was przygotowałem. Ja chcę, żebyście żyli. Ja chcę, żebyście cieszyli się zbawieniem. Bo piekło Ta druga śmierć zostało przygotowane diabłu i jego aniołom, nie ludziom. Jakie to smutne, że niektórzy mimo wszystko chcą tam się znaleźć. Następnym razem mówimy o tym, jak uciec z piekła. Będziemy mówili o tym, czy w piekle jest gorąco, czy to piekło już płonie, czy możemy wyrwać naszych bliskich z tego piekielnego ognia. Na wiele różnych ciekawych pytań odpowiemy za tydzień. Jeśli Pan Bóg pozwoli o godzinie 18 spotkać się na tym miejscu, to będziemy nadal czytali Pismo Święte i będziemy szukali odpowiedzi na bardzo ważne dla naszego zbawienia pytania.